Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś o filmie Powrót, to jest nowy dokument o arcybiskupie Antonim Baraniaku. W naszym studiu pani doktor Jolanta Hajtasz, witam serdecznie.
Witam. Szczęść Boże.
Pani doktor jest reżyserem filmu, nie tylko tego, Powrót, ale też tych wcześniejszych, Zapomniane męczeństwo i Żołnierz niezłomny Kościoła. To jest trzeci z filmów. Pani też jest dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy.
Tak, w tej roli też właśnie w tym studiu bywałam, ale cieszę się, że mam tą radość po prostu zaprezentowania tego, czym zawodowo się zajmuję już od tylu lat. I akurat pierwszy raz byliśmy w tym studiu z ojcem w 2012 roku przy pierwszym filmie. W życiu bym nie przypuszczała, że tak się potoczą moje losy i tak się z tym tematem zwiążę, ale dziś bardzo dziękuję za to zaproszenie i możliwość pokazania widzom telewizji Trwam właśnie tego trzeciego filmu o arcybiskupie Antonim Baraniaku.
My pani doktor bardzo też dziękujemy, bo pani pozwoliła nam też wyemitować ten film przed rozmowami. Dziś tak się złożyło, więc tak na gorąco państwo będziecie też mogli o sprawie mówić czy dzielić się o tym odbiorze. Pani powiedziała, że jego życie to historia, której nie wolno nam pominąć i której nie wolno fałszować. Czy rzeczywiście tak się może dziać? Wiemy, że dziś nie trudno coś fałszować czy przeinaczać. I teraz, czy zdarzyło się coś nowego, coś takiego, co sprawiło, że pani podjęła się tej pracy i mamy ją w konkretnym, prawda, filmie. Ten film też, jeżeli państwo będą telefonowali do nas, chętnie się podzielimy taką płytą każdemu, kto będzie stawiał pytania.
I tą książeczką.
I tą książeczką,
bo właśnie chciałam powiedzieć, że na to pytanie bardzo szczegółowo odpowiadam na kartach tej książki, która jest dołączona do filmu. Bo jak można robić trzeci film na ten sam temat w stosunkowo krótkim czasie i tą samą ekipą, prawda, byśmy powiedzieli. To można powiedzieć, odgrzewany kotlet i nic więcej. A tak nie jest. I naprawdę z czystym
sumieniem.
Wiele się
wydarzyło od poprzedniego, tego ostatniego filmu Żołnierz niezłomny Kościoła.
A pytanie padło, dlaczego tej historii nie wolno fałszować i w podtekście, że nam to groziło. Bo groziło. Dlatego, że w sprawie prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a przypomnę, był dyrektorem sekretariatu prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego wtedy, kiedy byli aresztowani, czyli w momencie, kiedy aresztowano prymasa w nocy z 25 na 26 września 1953 roku i kiedy rozpoczął się ten okres jego trzyletniego internowania, to właśnie obok niego aresztowano tego bliskiego jego współpracownika, o którym nie wolno nam po prostu zapominać. I że był, bo był torturowany, prześladowany, przeszedł gehennę właśnie dlatego, że był tak bliskim współpracownikiem prymasa. Ale śledztwo w sprawie jego prześladowców w 2011 Piąt Śledczy IPN-u umorzył.
Pani bolała nad tym, dlaczego tak
dlatego
się,
te filmy powstawały,
tak
bo umorzył je z jakiego powodu. W braku dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne. No to jest nieprawda. I gdybyśmy zostawili, a to po prostu nam groziło, gdybyśmy to zostawili bez komentarza, mówię my, dziennikarze, ludzie mediów, no to mogłoby się okazać, że utrwalamy ten pogląd, który po prostu jest absolutnie fałszowaniem historii. I dlatego ogromnie się cieszę, że po drugim filmie, właśnie tym Żołnierzu niezłomnym Kościoła, udało się po zmianie ekipy szefostwa Instytutu Pamięci Narodowej, która nadzoruje też pracę tego pionu śledczego, udało się panu prezesowi Jarosławowi Szarkowi wznowić to śledztwo. W czerwcu 2017 roku zostało ono ponownie wznowione. Za nowe okoliczności w sprawie uznano właśnie odkrytych przeze mnie, ujawnionych w tym drugim filmie świadków. Jest to w dokumencie, ten dokument tu jest też opublikowany. I dlatego postanowiłam śledzić, co się z tym tematem będzie dalej działo, czyli pokazać i to wznowienie śledztwa, i pokazać ogromną poruszenie ludzi, z którym miałam do czynienia, bo się raptem do mnie zgłosiło bardzo wielu świadków życia arcybiskupa Baraniaka, którzy uważali, że on miał ogromny wpływ na ich życie. Po tym drugim filmie rozpoczęła się zbiórka podpisów do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie pośmiertnego odznaczenia arcybiskupa medalem
tak
Orła Białego.
Pani osiągnęła swoje, bo to pani taki przyczynek dała do tego.
Bo 11 listopada
honorowanie arcybiskupa Baraniaka.
Był wręczony pośmiertnie order Orła Białego arcybiskupowi Baraniakowi w pięknym miejscu na Zamku Królewskim. Wcześniej złożyliśmy ponad 10 tysięcy podpisów z prośbą do prezydenta i ogromna wdzięczność, że on po prostu tego nie zlekceważył. Ale ojcze, złożyliśmy w tym samym czasie, my, czyli ludzie zbierający te podpisy, ponad 10 tysięcy podpisów do arcybiskupa Stanisława Gondeckiego z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Wiem, że nie tylko złożyliście podpisy, ale też modlicie się o to.
Modlimy się też, zaraz to wszystko powiem, ale chciałam tylko powiedzieć, że arcybiskup Gondecki zadeklarował publicznie 6 października 2017 roku na właśnie sesji w Belwederze, która miała miejsce wtedy poświęcona arcybiskupowi Baraniakowi, chęć wszczęcia tego procesu. Zgłosił to publicznie. Nawet niektórzy odbierali, że to już jest początek. No jeszcze nie, wiadomo, że to jeszcze trwa, ale jest chęć w arcydiecezji poznańskiej, by taki proces się toczył. I myślę, że no, zrobimy wszystko. My tutaj ludzie angażujący się po prostu od strony świeckich właśnie pokazywanie wielkiego bohatera, jakim jest arcybiskup Antoni Baraniak, zrobimy wszystko, żeby pomóc i dostarczać argumentów na to, że taki proces powinien się toczyć. Modlitwy w sprawie wszczęcia tego procesu to tak naprawdę zaczęły się w Poznaniu już w roku 2013. I ja mam taki dokument w swoich archiwalnych tych już zbiorach dotyczących tego filmu, bo to jest list 5 księży z domu księży emerytów, którzy napisali właśnie w tym styczniu 2013 roku list do arcybiskupa Gondeckiego, by taki proces został wszczęty. Ja napisałam osobisty list, list to takie pismo z tą samą prośbą miesiąc później, w lutym 2013 roku, w ogóle nie wiedząc, że ci księża też to zrobili i że w ogóle oni istnieją i że mają taki zamysł. Nie znaliśmy się wcześniej z całą tą grupą, tylko z jednym z nich miałam kontakt i oni potem mnie odszukali i też po prostu zaczęliśmy też współpracować w tej sprawie. I wtedy w tym roku 2013 udało nam się zorganizować pierwszą mszę świętą w Katedrze Poznańskiej w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Baraniaka, bo to była 60. rocznica aresztowania prymasa i arcybiskupa Baraniaka. I ta msza się wówczas odbyła i od tamtego roku, co roku w Poznaniu ta msza się odbywa już nie w katedrze, ale w parafii nawrócenia świętego Pawła, bo tam jest proboszczem ksiądz Tadeusz Magas, który był wyświęcony przez arcybiskupa Baraniaka i on tak nas, bym powiedziała, przygarnął z tym pomysłem i co roku, czyli 2013, 14, 15, 16, 17, 18, czyli było 6, w tym roku będzie 28 kwietnia w katedrze. Taka msza, żeby możemy, oczywiście zapraszam serdecznie wszystkich na nią i mam nadzieję, że uda nam się tak to organizować, żeby co miesiąc mogła się ona odbywać, może w różne dni, może w innych miejscach. Są ludzie, odzywają się w tej sprawie i z Leszna, 8 kwietnia w Poznaniu.
Tak?
Nie, w Katedrze Poznańskiej.
Katedrze Poznańskiej.
Tak jest. Także dlatego zapraszam serdecznie, to jest intencja wpisana.
Pani doktor, bo będziemy też może, czy dobrze by było, chociaż krótkie fragmenty tego filmu wyemitować, bo jeżeli ktoś się nastawił albo ma czas tylko na rozmowy, to warto by było może chociażby jeden, drugi fragment wyemitować. Takie tło historyczne przed aresztowaniem, na co tam mamy zwrócić uwagę?
To jest rok 53, wrzesień. Zakończył się właśnie proces biskupa Czesława Kaczmarka w sposób bardzo dla Kościoła przykry.
Czyli próbowano złamać jednego, później kolejnego.
Tak. Nikt nie wiedział przecież, że biskupa bito w tym śledztwie do nieprzytomności, że stracił w nim 14 zębów. w czasie tego, tych przesłuchań, faszerowania go środkami psychotropowymi i tak dalej, i tak dalej. To, co można było sobie wyobrazić na Rakowieckiej, co się działo w tym czasie, to na pewno było udziałem biskupa Kaczmarka.
Już czytałem, że przynajmniej 140 protokołów z przesłuchań.
Ale to już biskupa Baraniaka. A chodzi mi... I wtedy, jak został skazany biskup Czesław Kaczmarek, bo się przyznał, prawda, złamany tym torturami i potem przecież był rehabilitowany, ale to jest rok jeszcze naprawdę głębokiego stalinizmu. I to kilka dni później było właśnie aresztowanie prymasa, ale już było wiadomo, że jeżeli prymas nie potępił biskupa Kaczmarka, nie dołączył się do tego po prostu chóru, który się wówczas rozległ po mediach ówczesnych, no to, że czeka go ten sam los. Wiedział już o tym, prawda? I może to jest ten moment, taki aresztowanie.
Zapraszamy, drodzy Państwo, fragment z filmu Powrót, właśnie w reżyserii pani Jolanty Hajdasz.
Najgorszy był chyba rok właśnie 1953, począwszy od procesu księży Kurii Krakowska, więc tu księży związany właśnie z tym miejscem, gdzie jesteśmy dzisiaj. To był bardzo trudny rok. Rok, w którym właśnie potem, w końcu września, został internowany kardynał Wyszyński, uwięziony jego najbliższy współpracownik, biskup Antoni Baraniak, a kilka dni później Episkopat Polski zebrany, steroryzowany w jakiejś mierze, nie wprost oczywiście, uznał to, co się stało.
Bardzo dziękujemy. To fragment z filmu Powrót. To nowy dokument o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Mówimy nowe dowody, nowi świadkowie. Przed chwileczką słyszeliśmy księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, kiedyś biskupa z Poznania. Tam też był stamtąd, później do Łodzi i do Krakowa.
Tak, jest to taka bardzo ważna postać dla historii arcybiskupa Baraniaka, dlatego że do dzisiaj najważniejszą naukową pracą, którą zrobiono na temat losów arcybiskupa Antoniego Baraniaka, są teczki na Baraniaka, to jest tytuł pracy właśnie ówczesnego biskupa pomocniczego w Poznaniu, księdza profesora doktora habilitowanego Marka Jędraszewskiego z 2009 roku. Opisującego bardzo rzeczowo i konkretnie zasoby archiwalne udostępniane właśnie wówczas badaczom na temat arcybiskupa Baraniaka. On zrobił to jako pierwszy, że odkrył te protokoły, te właśnie, które ojciec wymieniał, ponad 140 protokołów przesłuchań i je po prostu bardzo rzeczowo omówił. Filozof wykonał pracę historyka, prawda? Bo nikt się tym nie chciał zajmować wcześniej.
Ale tak czasami mocno. Tak myślę, że winni jesteśmy takim ludziom jakąś pracę, to co możemy zrobić. Pani też się podjęła pracy wcale niełatwiej, ale myślę, że no właśnie każdy z nas w jakiś sposób, jeżeli może, powinien przyczynić się do tego, żeby rzucić światło na tą historię, która może nam jest nieznana. My możemy sobie nawet nie wyobrażać, że na przykład ludzie byli w stanie tak daleko posunąć się, że aresztowano Kaczmarka, arcybiskupa Kaczmarka i prześladowano Baraniaka, naszego prymasa tysiąclecia. No jak, w jakim myśmy kraju żyli, że można było fabrykować jakieś tam dowody, próbować łamać ludzi i trzymać latami w odosobnieniu. Latami, to nie jest miesiąc, dwa.
Ale ojcze, dla mnie najbardziej przykrym jest świadomość tego, że to trwało, przecież my nie mówimy już o latach 60., 50., o latach PRL-u. My mówimy o latach wolnej Polski po 89. roku. I gdzie po prostu tak długo myśmy nie wiedzieli w ogóle, co się działo. Zdążyli umrzeć ostatni świadkowie. Ostatnie, pewnie niektóre są historie po prostu zarejestrowane w sposób nieraz, może nawet nieudolny, kamerami takich zapalonych jakichś dziennikarzy czy historyków, czy w ogóle utrwalane świadectwa, bo oficjalnie udawaliśmy, że nic z tego nie działo, nie było, nikt się tym nie interesował. Kiedy pierwszy raz byłam z kamerą na więzieniu na ulicy Rakowieckiej, to jest właśnie przed premierą tego filmu pierwszego z 2012 roku, to wielokrotnie przechodziłam tym korytarzem, gdzie był karcer suchy, karcer mokry, korytarzem, w którym, jak dzisiaj wiem, ponad 400 osób zamordowano. A to było normalne więzienie. Myśmy tak ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Myśmy po prostu robili tak zwane przebitki, obrazki, tam, gdzie nam pozwolono wejść. Nikt się nie chciał wypowiedzieć przed kamerą. To była przecież do roku właściwie 2017 nie udawało się nikogo nagrać. Czy to śledztwo i do tego by się odniósł po prostu, co się tak naprawdę w tym więzieniu działo. Co mogło się dziać z arcybiskupem Baraniakiem? Pomimo tego, że dokumenty to są opasłe tomy. To jest po prostu setki tysięcy, no na pewno może nie setki, ale no dziesiątki tysięcy stron dokumentów związanych z tym, co on przeszedł w więzieniu. I nie było nikogo, kto chciał skomentować tę sprawę. Nawet ci, którzy umorzyli to śledztwo w 2011, po 8 latach jego prowadzenia, nie wypowiadali się przed kamerą, a rzecznik prasowy też odmawiał IPN-u wówczas tej wypowiedzi. W takim kraju żyliśmy. Ojcze, musimy sobie uświadomić, jak pojechałam, właśnie też jest ten fragment w filmie, do Komańczy, bo to jest ten sam okres uwięzienia prymasa, co się działo z prymasem ostatni rok uwięzienia i z arcybiskupem Baraniakiem. To ze zdumieniem dowiedziałam się, że w kronikach klasztoru, gdzie przebywał przez rok prymas Wyszyński, nie ma ani słowa o jego pobycie. Siostry opisywały jakieś kompletnie drugorzędne historie, nieistotne. Takie było zastraszenie, bo bały się, że go zadenuncjują, coś się wydarzy. Przecież chronić go chciały. To nie było. Tylko pokazuje nam po prostu, w jakim myśmy świecie żyli. Jak bardzo ta nasza historia jest zakłamana. Bo gdyby ojciec dzisiaj chciał pojechać do Komańczy i powie, biorę kronikę z roku 55 i 6, z tego przełomu, no to będzie coś napisane, w jakich dniach, w jakich pokojach on przebywał. Śladu nie ma. Nic. Takie było zastraszenie, a przecież to było jego środowisko.
Pani ma nowych też świadków w tym dokumencie, który nam pani przedstawiła.
Tak. Szczególnie chciałam podkreślić wagę relacji pana Eugeniusza Kosiela, który znał dwóch księży i gospodynię w domu w Marszałkach, w domu Palebanii Salezjańskiej wówczas.
Organista.
To był organista i on mnie odnalazł po emisji mojego filmu w telewizji Trwam. Napisał do mnie maila z relacją, która moim zdaniem jest jedną z ważniejszych. Podałam jego telefon, zgodził się na to, adres PESEL, gdy byłam przesłuchiwana po tym wznowionym śledztwie w sprawie prześladowania arcybiskupa Baraniaka. Bo to jego świadectwo, o tym, w jakim stanie przywieziono z więzienia na Rakowieckiej arcybiskupa do miejsca internowania, bo zwolniono go tylko dlatego, żeby katolicki biskup nie umarł w komunistycznym więzieniu. Był w stanie agonalnym. A proszę posłuchać, jak wyglądała ta jego podróż. To jest w tym drugim fragmencie, który ojciec wybierał i który dzisiaj, żeby pokazać naszym widzom. To jest ten świadek, Eugeniusz, pan Eugeniusz Kosiel.
Zapraszamy. To kolejny fragment z filmu Powrót, nowego dokumentu o arcybiskupie Baraniaku w reżyserii pani dr Jolanty Hajdasz.
Wracam do najmilszych lat swojego życia, niedzielnego organistowania tutaj po 30 paru latach. Proszę. I chciałbym wspomnieć, co usłyszałem odnośnie uwięzienia księdza arcybiskupa. Tutaj od naocznych świadków. Tak, tutaj księdza arcybiskupa właśnie dwóch ubeków nosiło w pozycji siedzącej, bo tak jak go wieźli otwartym łazikiem z Warszawy, oni w kożuchach, prawda, jeszcze robili sobie przystanki na rozgrzewkę, gorzałkę popijali. Prawda? A ksiądz arcybiskup cały czas siedział w letnim płaszczyku. Po prostu siedział i zamarzał do szpiku kości, jakby tu powiedzieć.
To zima była, ostra zima.
Bardzo ostra zima. To był pewnego grudniowego wieczoru. Właśnie tak zamarzniętego wniesiono na rękach. I tutaj była, oj, tu było trochę inaczej.
Ale ten stół, ten jeszcze pamięta czas.
Nie, tutaj była taka ława, stół był z boku, mniejsza z tym, rzucono go na ławę i ubecy się naśmiewali, że przywieźliśmy wam dziadka Mroza. Nie mogli się, jak się już nacieszyli, to przykazali wszystkim, że tutaj jest w tajnym areszcie, żeby się nikt nie dowiedział, że on tutaj jest, bo inaczej to go wywiozą tam, gdzie go już nikt nigdy nie znajdzie. Dosłownie wszy. Nawet więziennych łachów mu oszczędzono. Schorowany ciężko, z obustronnym zapaleniem płuc, zagłodzony, niedożywiony. Po prostu naprawdę łaska boska, że przeżył to wszystko. Wydawało się, że to było zaplanowane po to, żeby go oddać księżom. Myśmy oddali i żeby tego nie przeżył, bo w takim stanie wieść człowieka, to zdrowy, młody człowiek by mógł tego nie przeżyć, prawda? Trzeba koniecznie zachować pamięć i oddać sprawiedliwie to, co się należy własnym bohaterom, żeby odpowiednie wartości kształtować w całym narodzie. Powinniśmy być wdzięczni, że stało się tak, że Kościół rzymski został obroniony, bo nie wszystkim państwom to się udało.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziś mówimy o filmie Powrót, nowym filmie, nowym dokumencie o arcybiskupie Antonim Baraniaku. To jeden ze świadków. Wiem, że jeszcze kolejni, chociażby pan profesor, czy mieszkanki Rościnna, miejscowości,
tak, jest, gdzie... Jest ich sporo, ale tutaj nad tym fragmentem chciałam jeszcze, żebyśmy się chwilę zatrzymali, bo To jest bardzo ważna relacja. Ten pan znał księdza i wikarego, którzy byli wtedy właśnie gospodarzami tego domu, który widzieliśmy w Marszałkach. Była też wtedy gospodyni. I jeżeli sobie możemy wyobrazić właśnie ten podróż arcybiskupa Baraniaka z Warszawy do Marszałek, a Marszałki to jest diecezja kaliska, to jest koło Grabowa nad Prosną, to jest dzisiaj kilka godzin jazdy, a wtedy naprawdę długa podróż. To jest zwolniono go z więzienia ostatniego dnia grudnia 55 roku. Sroga zima. On musiał być po prostu ubrany w letni płaszczyk, bo był aresztowany we wrześniu. To, co, w czym był aresztowany we wrześniu, to w tym właśnie grudniu go wieziono. Człowiek, który miał połamane palce u rąk, bo potem to leczono, no i po prostu ciężko chory, tak jak tutaj słyszeliśmy, i obustronne zapalenie płuc. I on miał po prostu, zdaniem tego pana Eugeniusza, i trudno się z jego logiką nie zgodzić, arcybiskup Baraniak miał tej drogi nie przeżyć po prostu. Nawet jest właśnie data zwolnienia z więzienia 30 grudnia 1955 w tych dokumentach, które się zachowały w IPN-ie, a data przyjazdu do Marszałek 31, czyli też no, jest odległość w czasie, prawda, kiedy po prostu nie tego samego dnia tam trafił. Więc to pokazuje, jaki był do niego stosunek tych, którzy go z tego więzienia zwolnili, i nie można mówić, że on w więzieniu nie przeszedł prześladowania. Prawda? Jeżeli kogoś tak ciężko chorego w takim stanie po prostu się po prostu wiozło wtedy. Więc myślę, że to są bardzo ważne relacje świadków, którzy pokazują i pozwalają nam odkryć tę historię tak jakby fragment po fragmencie, jak jakieś takie rozsypane puzzle, bym dzisiaj powiedziała. To jest rzecz, którą sami musimy w całość złożyć. I jak sobie przypomnę siebie sprzed tych paru lat, kiedy właściwie tak po omacku szukałam i zadając nieraz takie pytania naiwne, powiem szczerze, sama się trochę krępowałam, że jak to jest, że ja nie wiem, że na przykład aresztowali sekretarza prymasa. Myślałam, że to jest wiedza powszechna dla innych, a tylko ja gdzieś w swojej jakiejś nieudolności nie wiedziałam. Po czym się okazywało, że nawet...
Spodziewaliśmy się, ale jeżeli pani mówi, że nawet u sióstr Zaretanek w Komańczy
nie było śladu,
to
o czym my mówimy? Ja do dzisiaj wiem, ojcze, że ta moja niewiedza... To nie była po prostu, no wiadomo, można było dociekać, ale ja byłam tylko dziennikarzem zainteresowanym tymi tematami. Co ma powiedzieć przeciętny człowiek? Co do niego dociera potem z tego, co się dzieje koło nas, kiedy to jest tak głęboko schowane, że możemy tyle lat po prostu odkrywać prawdę o kimś, kto powinien być po prostu w Polsce powszechnie znany, kogo losy powinny... być po prostu powielane, bym powiedział.
Drodzy Państwo, w naszym studiu dziś pani dr Jolanta Hajdasz, reżyser filmu, tego, który dziś emitowaliśmy w telewizji od 17, Powrót, i tych poprzednich, Zapomniane męczeństwo i Żołnierz niezłomny Kościoła. Ci, którzy, jak mówiłem, dozwonią się do telewizji Trwam, pani Jolanta oferuje tą książkę.
Z autografem,
a w środku jest płyta na ostatniej stronie, czy przedostatniej stronie okładki. Bogata informacja. Zapraszamy więc. Numery do studia, do telewizji Trwam. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla naszych widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Prosimy też zostawić jakiś kontakt do siebie, przynajmniej telefon. Pani doktor, były też pokazy tego filmu. Pierwszy chyba 29 listopada zeszłego roku, kino Apollo.
Poznań.
Tak? Ilu ludzi było na tym pokazie?
Kino liczy 400 osób i w ciągu kilku dni nam się rozeszły bezpłatne wejściówki. Potem dzwonili znajomi i znajomi znajomych i nie można było dać. Pełna sala, 400 osób była, i wśród tych widzów był arcybiskup Stanisław Gondecki, ale także, co było wielką niespodzianką, że dojechał arcybiskup Marek Jędraszewski z Krakowa. Zupełnie wcześniej
nie mówił,
że
nie,
tak, bo odmówił, że nie da rady, że obowiązki, co było no, oczywiste, że to już jest trudne, żeby po prostu takie rzeczy gdzieś tam godzić, a coś się wydarzyło, coś się zadziało, że zupełnie właśnie wielka, wspaniała niespodzianka. I dla nas wszystkich tam się, oczywiście może tak jeszcze co powiem, przyjechali krewni arcybiskupa Baraniaka. Przede
wszystkim... Bo to jest świadectwo chyba pana siostrzeńca.
Siostrzeńca, jak najbardziej, pana Zenona Łakomego, ale też bratanicy, pani Barbary Zawiei z Leszna, która jest córką Ludwika, brata arcybiskupa Baraniaka, jednego chyba z najbardziej takich ulubionych arcybiskup Baraniak miał 11, było ich 11 w domu, ale właśnie jest bardzo bliska relacja z tym bratem Ludwikiem. Widocznie gdzieś tam sobie po prostu byli bardziej bliscy.
Bardziej przypadli do bardziej, serca.
Tak, właśnie. I jest korespondencja i ślady po prostu no, bardzo takiej zażyłości dużej. No i też on był starszy i po prostu widać było, że właśnie ten brat Ludwik starał się odwiedzić go w więzieniu i nic mu się nie udawało. Nic się nie mógł o jego losach dowiedzieć. Także na przykład ta pani Barbara pamięta, że rodzice zamykali się w kuchni, rozmawiali po cichu, płakali potem, jak wymieniali nazwisko, znaczy imię arcybiskupa Baraniaka, bo to dla nich był stryjek. Mówili o nim stryjek w domu. I bardzo przejmujące świadectwo pięknej relacji rodzinnej. Ja chciałam, ojcze, właśnie tak mówię bardzo dużo o tym prześladowaniu i torturowaniu i tym, co przeszedł arcybiskup. Choć powiem szczerze, że dzisiaj po tylu latach pracy i nagłaśniania tego tematu uważam, że jest jeszcze jedna przyczyna, kto wie czy nie ważniejsza, dla której powinniśmy poznać tę postać i się nią interesować. To był człowiek po prostu, o którym każdy, kto go zna, mówi, że to był dobry człowiek, który po prostu ujmował ludzi swoją dobrocią. On nikomu się nie zwierzał z tego, co przeszedł. On nie stworzył sobie takiej otoczki bohaterstwa i po prostu nawet jakoś nie absorbował nikogo z tym, że bardzo mało mógł jeść, że nieraz jakieś kolacje, które towarzyszyły nawet uroczystościom religijnym, z natury rzeczy trochę wystawniejsze, to odbywały się bez jego udziału. On nie chciał krępować księży czy uczestników takiego spotkania naprawdę naturalnego, normalnego, tym, że on prawie nic nie je. On po prostu miał całe życie dolegliwości po tym, jak co przeszedł w więzieniu, po tym, jak mu źle zrobiono operację wyrostka robaczkowego. Ujmował dzieci po prostu właśnie w tym Rościnnie, miejscowości, gdzie jeździł często na rekolekcje.
Słyszeliśmy po prostu, na koniec właśnie, filmu. Dzieci na takie.
Biegły za nim po prostu, jak tylko. Dla nich on dzisiaj, te osoby już starsze, mówią, że dla nich to było święto. Jak tylko była informacja we wsi, że przyjechał arcybiskup, wszyscy pędem do tego domu.
Że ludzie
domu,
czuli
gdzie
to,
był.
Że przyjechał święty człowiek, męczennik, nie? Że to tak gdzieś.
Dzieci tego nie wiedziały.
Dzieci nie, no ale.
Odbierały go zupełnie jako kogoś, kto po pierwsze traktuje ich wszystkich równo, kto się nimi interesuje, kto mobilizuje ich na przykład do nauki, bo jeden, drugi dziś dorosły emeryt, poważny pan.
Przyznaje się, że zmobilizował arcybiskup, tak?
Na przykład do tego, żeby się nauczyć grać na akordeonie, skończyć szkołę muzyczną. Mówił dzieciom, że mają być silne, mają być twarde, że muszą się po prostu starać. Wielka, wspaniała naprawdę postać. I ja bym powiedziała, ojcze, bo on był pokorny. On był po prostu zawsze w cieniu kardynała Wyszyńskiego, zawsze obok. Nieznany i taki gotowy służyć. I to jest dla mnie dzisiaj symbol po prostu kapłanów w Polsce, których my często nawet nie pamiętamy nazwisk, a oni potrafią nam pomagać w najtrudniejszych nieraz momentach życia, kiedy ktoś umiera, kiedy ktoś choruje, kiedy spada nieszczęście. I to jest taki symbol po prostu kapłana w Polsce, którego musimy umieć docenić. Mówię my, świeccy. mamy do czynienia dzisiaj z taką nagonką na księży, z takimi niezasłużonymi, naprawdę wyolbrzymianymi zarzutami. I to media są w to zaangażowane. Już nie chcę wspominać filmu fabularnego, tak popularnego, już większej promocji chyba żadne dzieło nie miało niż ten film z ostatnich miesięcy, pokazujący margines marginesu. Gdzie są piękne filmy o bohaterach, o wspaniałych ludziach Kościoła, których znamy i których mamy na wyciągnięcie ręki. Więc to jest na pewno arcybiskup Baraniak po prostu jest symbolem tej ciężkiej, ofiarnej pracy po prostu kapłanów w Polsce. Nie każdy ma po prostu szansę na takie bohaterstwo. Zresztą mówił nawet o tym prymas Wyszyński, bo on wręcz traktował to swoje internowanie jak rodzaj łaski udanej przez Pana Boga, że on może pokazać, co on jest gotów dla Kościoła zrobić, tak. Prawda? Więc mamy dużo my świeccy do zrobienia.
Odbierzemy pierwszy telefon, bo już ktoś jest. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy się nam przedstawić.
Witam serdecznie ojca i panią reżyser Mieczysław z Węgorzewa. Chciałem podzielić się taką informacją, czy powiedzmy wspomnieniami mojego świętej pamięci tata odnośnie tego systemu, który minął, a chcę to odnieść do tematu, który dzisiaj poruszamy w studio, a mianowicie o sposobie przesłuchiwania, torturowania i prześladowania księży. Otóż mój tatuś i jego brat to byli prostymi ludźmi w miejscowości tam pod Ostrołęckiej. Stryjek dostał wyrok. Odsiadka w Rudzie Śląskiej w strasznie trudnych warunkach. Tata ze względu na to, że tam był jedynym opiekunem, no przyszedł rozkaz, w 47 roku musiał się ujawnić. Ale warunkiem ujawnienia było podpisane, że żadnych informacji na temat, w jaki sposób było prowadzone śledztwo i tak dalej, nie mógł ujawniać. A wyglądało to w ten sposób, że ja bardzo króciutko, ja nie będę tutaj tych drastycznych, najdrastyczniejszych scen przywoływał, no bo to nie jest ta pora. Między innymi siedzenie na odwróconym taborecie, podpalanie drzaz takich ze smolnego drewa wbijanych za paznokcie, przycinanie genitaliów szufladą, w zimnej wodzie kąpiel i cały szereg jeszcze najdrastyczniejszych, których tutaj nie będę przywoływał. I teraz, jeżeli takich ludzi, no powiedziałbym, którzy no nie byli z nas z tych pierwszych miejsc w obronie tych swoich współbraci, jak księża, jak powiedzmy ksiądz Baraniak i inni, to wyobrazić sobie tylko mogę lub nawet nie mogę, jakie oni musieli przejść tortury, adekwatnie do zajmowanej pozycji w kościele, w społeczeństwie i tak dalej. I dzisiaj, jeżeli tak mi się tam obiła taka migawka w Sejmie, że powiedzmy już nie chcę też wymieniać z imienia i nazwiska tego posła, posła powiedzmy, że jest przeciwny, żeby uznać księdza Baraniaka jako żołnierza niezłomnego, to ja się zastanawiam, w jakim kraju my żyjemy i zróbmy wszystko, żeby ta prawda mogła się ujawniać. Pójdźmy do wyborów i dajmy wyraz prawdzie poprzez kartkę wyborczą. I ujawnijmy to wszystko dla dobra naszych przyszłych pokoleń. Nie żyjmy dłużej w tym zakłamaniu, obłudzie i fałszu. Szczęść Boże i życzę powodzenia w tych...
Panie Mieczysławie, pan zostawi jakiś namiar na siebie, dobrze?
Dobrze.
Wyślemy panu film Powrót w reżyserii pani Hajdarz. Dziękuję.
Pan poruszył bardzo ważny temat dotyczący okoliczności uchwalenia przez Sejm w 40. rocznicę śmierci arcybiskupa Baraniaka w październiku 2007, minęła w sierpniu 2017 roku, 13 sierpnia, ale uchwała Sejmu w tej sprawie upamiętniająca arcybiskupa była podjęta na pierwszym posiedzeniu we wrześniu 2017 roku i byłam tam z kamerą, właśnie fragmenty tego zdarzenia są też w filmie. Przykre to było, że nie udało się tego zrobić przez aklamację, choć teoretycznie wszystkie kluby sejmowe i PiS, i Platforma, inicjatywa oczywiście wyszła od posłów Prawa i Sprawiedliwości, posłankę Lidię Burzyńską, która była autorką tego tekstu, tej uchwały z Częstochowy. Serdecznie stąd chcę pozdrowić, ale oburzyli się, chyba to się ten klub nazywa Europejskich Demokratów, tam gdzie jest niestety pan poseł Niesiołowski i on zaprotestował przeciwko tej uchwale, bo znalazło się w niej nazwisko księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Tak wydumany niemądry, bym powiedziała, już nie chcę tutaj w tym studiu używać mocniejszych słów, powód. W ogóle nieprawdziwy, bo przecież nie ma bardziej zasłużonego, mówię, naukowca dla odkrywania prawdy o arcybiskupa Baraniaka niż ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Jędraszewski.
Oni zagłosowali przeciw. Niech każdy pokaże pracę swoich rąk, pracę swojej głowy, jak się przyczynia. Prawda?
Tak. I to nie było przypadkowe wystąpienie tego posła wtedy, w tego dnia, bo dwa dni później przy drugim czytaniu tej uchwały powtórzył to któryś tam z jego kolegów.
Ja myślę, że też, bo może nas to boleć, ale z drugiej strony mimo wszystko państwo się przyczyniacie do tego, że ktoś musi zająć jakieś stanowisko i musi reflektować nad tym, prawda, bo nie jest kamieniem, nad tym nawet co wypowiedział, co powiedział, tego swojego sprzeciwu. On też może z czasem dojrzeje i zobaczy, czy miał rację, czy było to uzasadnione, ten sposób jego myślenia, czy wypowiadania się o uchwale, czy o tym, co się w historii Polski działo.
Ale ta uchwała powinna przejść w Polsce przez aklamację. Arcybiskup Baraniak nie był człowiekiem w żaden sposób, który może narazić się jakimś politykom z jakiejkolwiek strony, bo mówię, nawet kluby lewicowe typu Nowoczesna były za przyjęciem tej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że on nawet on wybaczył zawsze swoim oprawcom. On nigdy nie powiedział złego słowa na ludzi, od których doznał tyle po prostu cierpienia i tyle bólu, więc naprawdę...
Może dlatego, że kapłan, nie? Że za kapłanem no to ktoś się nie podpisze. Zwykły mężczyzna, torturowany, to tak, ale kapłan...
Bardzo to jest niesprawiedliwe i nie powinno mieć miejsca.
Cześć. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię, że z Bydgoszczy.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam panią doktor Jolantę Handasz. Ojca Grzegorza Moja.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Jestem pod wielkim wrażeniem trudu i zaangażowania pani doktor, która włożyła w tak bardzo ważną, bardzo istotną pracę nad tymi filmami o księdze arcybiskupie Antonim Baraniaku. Dla mnie wielkim bohaterze. Trochę byłem zaskoczony, gdy jedna z sióstr zakonnych wypowiadała się i się zastanawiała, czy tu może użyć słowa męczennik. No ja uważam, że to jest wielki męczennik, a nie tylko męczennik. I tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. To jest wielki męczennik, wielki bohater i godny wielkiej czci i pamiętania. Do tego stopnia ludzie steroryzowani, że nawet biskup Antoni Baraniak czuł się osamotniony. Dla mnie to jest wielki bohater. I bardzo, bardzo dziękuję z całego serca pani doktor Jolancie Handasz za to dzieło. I życzę błogosławieństwa Bożego dla pani doktor i dla ojca Grzegorza Moja.
Bardzo dziękujemy. Prosimy też zostawić telefon do siebie przynajmniej, czy jakiś namiar. Wyślemy też panu film.
Myślę, że to ważne bardzo słowo, które pan tak podkreślił, że to jest wielki męczennik, bo... Wiele osób tak uważa, znając po prostu losy i arcybiskupa Baraniaka i ten perfidny sposób też prześladowania, jakim takie osoby, jak on był poddany, bo właśnie nie umarł w więzieniu, prawda, więc został wypuszczony i tak jakby się nic nie stało. 3 lata udręczenia po prostu okrutnego ma być wymazane. To charakterystyczne, ojcze i szanowni państwo, że na przykład jak się weźmie książki wydane w PRL-u, także przez kurię, tam nie ma zaznaczonego, że tam są ingerencje cenzorskie, bo przecież nie wolno tego było robić. Ale nawet księga taka jest, mam pamiątkowa, wydana z okazji chyba jakiegoś ładnego jubileuszu, czy urodzin, czy okrągłej rocznicy kapłańskiej, powiem szczerze, nie pamiętam w tej chwili. Ale to jest luka w życiorysie. Jest bardzo szczegółowe kalendarium życia arcybiskupa Baraniaka przedstawione, gdzie się urodził, gdzie kończył szkołę. I 3 lata przerwy, 53, 56.
I nie napisano, że spędził to w więzieniu te lata?
Nie ma w ogóle śladu. Po prostu jakby zniknął w ogóle z jakiejś epoki, bo jest napisane, że powiedzmy do tego września 53 roku w parafii takiej i takiej jakieś bierzmowanie odbywa. Po czym właśnie jest rok 56, wraca do funkcji dyrektora sekretariatu prymasa Polski i potem obejmuje arcybiskupstwo w Poznaniu, prawda? Zostaje w 57 roku. wyjęte w ogóle, po prostu co, przeoczono? Jak zmarł arcybiskup Baraniak w Poznaniu w 77 roku, to taka główna gazeta, która się wówczas ukazywała, Głos Wielkopolski, poinformował o tym na 11 stronie. Taka jest notatka, ojcze, szanowni państwo, nie wiem, 10 linijek, nic więcej, ani zdjęcia, ani jakiegoś poważnego artykułu, czegokolwiek. Po prostu spirala milczenia, tak znany, prawda, mechanizm odbioru, czy mechanizm działania środków masowego komunikowania, to tutaj była perfekcyjnie stosowana. Mamy nie wiedzieć, z kim mieliśmy do czynienia, kto między ludźmi przebywał, kim on był.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Można już?
Można, zapraszamy.
Szczęść Boże, Anna Gniezno.
Prosimy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i panią doktor. Nie wiem, komu bardziej dziękować.
Pani doktor, bo to pani doktor zrobiła ten film. Nie wiem, czy pani była na projekcji, czy może pani dziś widziała?
Właśnie, zaraz powiem, wszystko powiem. Dziękuję i Telewizji Trwam, i przede wszystkim pani doktor. To już tak trudno znaleźć słowa podziękowania. Ja chcę przypomnieć, bo ja byłam na jednej z pierwszych, może nawet pierwszej mszy świętej w parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Poznaniu, wtedy, kiedy to zaczęła historia, pani redaktor może mnie pamięta. I wtedy tak wspaniałe kazanie wygłosił ksiądz prorok Stanisławski, nie zapomnę tego. Od tej pory też śledzę.
Tak, to była pierwsza msza.
Tak, właśnie, 25 września.
2014 rok.
W Poznaniu, właśnie. Przyjechałam wtedy z Gniezna. I pani redaktor, i od tej pory też tak się zaangażowałam i duchowo, ja o tyle śledzę też pani wspaniałą pracę. No, widziałam oczywiście pierwsze dwie części. Nie mogłam być teraz na premierze w kinie Apollo, więc jestem ogromnie wdzięczna za tę dzisiejszą emisję i rozmowę. I bardzo życzę powodzenia w ogóle w tej pani trudnej pracy, pani redaktor. Teraz modlimy się o i zdrowie arcybiskupa, a także i o proces beatyfikacyjny. Jedną tylko rzecz, jeśli mogę prosić, zapytać, czy to jest możliwe. Czy ta msza święta w katedrze 28 kwietnia musi być w tym terminie? Dlaczego? Bo jest to dzień wielkich uroczystości święto Wojciechowych w Gnieźnie. Akurat wtedy episkopat 27-28 to są te główne, w tym roku właśnie późno, są główne uroczystości gnieźnieńskie.
Pani jest pewna, pani Anno, bo czasami one tak, gdzieś tam trochę pewna, tak, takie ruchome są, bo my je też transmitujemy na antenie radia.
To chodzi w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, także taką zgłaszam prośbę, pytanie. Pozdrawiam, życzę powodzenia z Bogiem.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że miejsce na wszystko i dla każdego.
Ale ta msza 28 na pewno nie będzie przeniesiona. Pani Anno, przeniesiona, odwołana. To nie jest tak łatwo w tej intencji tę mszę w katedrze zamówić i zorganizować. To musimy też to rozumieć, że to jest ważne, żebyśmy byli, że tak powiem, słowni i jakby spełnili to, więc myślę, że będziemy w łączności duchowej na pewno z Gnieznem i a msza tak jak jest wyznaczona, że jest możliwa, wtedy to na pewno ją już odbędziemy. I pozdrawiam serdecznie Gniezno, przecież też arcybiskup Baraniak z tym miejscem był związany.
A o której godzinie?
Msza?
Tak.
Msza jest o 19.
O, to ja, wie pani co, zdąży pani, bo to popatrzyłem przed chwileczką na kalendarz, to jest niedziela.
To jest niedziela, tak. Miłosierdzia.
A uroczystości z pewnością będą w sobotę i w niedzielę, jeżeli tak myślę, wieczorem niż pory. Uroczystości główne koło 11 chyba, czy koło 10 rozpoczynają się.
Tak jest, także na pewno wieczorem.
Więc na pewno z Gniezna te 100 kilometrów.
60.
Nawet mniej, tak mówię, objazdami wszystkimi, to może uda się pani Aniu. Pani i tym, którzy mogą. 19.
Zapraszamy serdecznie.
Katedra w Poznaniu. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Poznania się kłania.
Prosimy.
Ja właśnie bardzo przeżywam, jest mi niezmiernie smutno, ponieważ nie zdążyłam dzisiaj na ten film, a tak bardzo chciałam go oglądać. Czy będzie jeszcze jakaś powtórka w telewizji?
Będzie. Za chwilę mam nadzieję, że ktoś mi podpowie.
Aha,
bo nie znam
o uwęczeń i notować, tak?
No i wyślemy.
My książkę pani wyślemy. My książkę do pani wyślemy i z tyłu jest film. Więc,
z tyłu jest
więc
film.
Tak, będzie go można zobaczyć. Ale w telewizji myślę, że zaraz to nam się uda, bo jest planowana na pewno jedna, druga powtórka. Dzisiaj była premiera tego filmu o 17:00. Ale jeszcze w następne dni też chcemy go wyemitować o różnych porach, tak żeby Państwo mogli też z tego skorzystać.
A ja też tutaj się podłączę, że tak, tak powiem, i zachęcę do po prostu któregoś z pokazów w Poznaniu, które będą na pewno, bo tak naprawdę dostaję zaproszenia z różnych parafii, żeby właśnie przyjechać na, z pokazem, z prelekcją taką i z tym filmem. I bardzo chętnie z tego po prostu korzystam, jak tylko mi obowiązki rodzinne i zawodowe po prostu pozwalają, bo myślę, że to jest też takie trochę teraz bardzo potrzebne, żebyśmy wychodzili na zewnątrz z tym zainteresowaniem i jakby dzielili się po prostu tą naszym przekonaniem o tym sensowności wszczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Bo może będzie tak, że my o innych sprawach, które też były bolesne, inne karty, tak, które zna tylko nasze serce, może nasza rodzina, gdzieś, prawda, nasze sąsiedztwo, my będziemy do siebie mówić, bo my tak, też winni jesteśmy tego sobie nawzajem. Przecież kiedyś Polski nie było, a dzięki temu, że dom żył wiarą, kulturą, historią, ta Polska
się odrodziła.
Tak.
Dokładnie tak. I dlatego takie spotkania są ważne. I myślę, że im bardziej będziemy się wszyscy poznawać, ci, którzy myślą podobnie w tej sprawie, to tym będzie łatwiej arcybiskupowi Gądeckiemu podejmować te decyzje, żeby wysłać dokumenty do Rzymu z prośbą o to zgodę na proces beatyfikacyjny.
Naprawdę jutro warto. Film w naszej telewizji o 12:20.
O.
Więc jeżeli ktoś
nie obejrzał dzisiaj,
to jutro 12:20. Pani doktor, tak rozmawialiśmy, że w Pile będą też obchodzone 1 marca, tak? Bo to jest Dzień Żołnierzy tak, Niezłomnych, Wyklętych. Niektórzy
tak
się
jest,
tak trochę zrzymają, że mówimy wyklęci. Przecież to ci, którzy ich prześladowali, tak ich nazywali, a w naszych sercach i w takim naszym wymiarze, które promujemy, to niezłomnie. I w duchu właśnie księdza arcybiskupa, tak, jego osoby
organizuje te pilskie dni żołnierzy wyklętych, one tak się nazywały. Ksiądz salezjanin Jarosław Wąsowicz, znany kapelan kibiców, często właśnie można go skojarzyć z tą grupą, z tymi środowiskami, ale naprawdę jak na tę piłę, o której w Wielkopolsce, z której pochodzę, mówiono czerwonym, ona piła, bo taka była po prostu mentalność.
Nieraz się zastanawiam, kto to ukuł?
Kto to ukuł, prawda?
Czerwony, Toruń, Bydgoszcz, wszystko jest czerwone.
Wszystko było czerwone, ale no w Pile w każdym razie jemu udało się coś, co na przykład nie udało się w Poznaniu, naprawdę poruszyć środowisko i nakłonić do po prostu takiego szacunku dla tej historii, która miała być ukryta, zamazana. I tak jak zrobiono wcześniej serce dla Inki i zbiórka po prostu dewocjonaliów, czy w każdym razie srebra, z którego po prostu to serce zostało zrobione, i marsze po prostu, które mają uczcić, przypomnieć po prostu mieszkańcom właśnie żołnierzy niezłomnych. W tym roku te dni poświęcone są arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Ja z filmem Powrót byłam gościem na początek tych dni, bo już ponad 2 tygodnie mniej więcej temu się rozpoczęły i teraz będą 2 marca się kończyć, więc bardzo chciałam pozdrowić tych organizatorów, salezjanów z Piły, którzy naprawdę dużo robią, by utrwalić pamięć o arcybiskupie Antonim Baraniaku, szczególnie właśnie ksiądz Jarosław Wąsowicz, i zaprosić wszystkich, by tam po prostu w
jak
tym
jak dobrze pamiętam, parafia świętej rodziny.
Świętej rodziny, dokładnie tak. I na pewno warto będzie uczestniczyć w takich, bym powiedziała, historycznych wydarzeniach, bo jestem przekonana, że to będzie miało potem ciąg dalszy i konsekwencje następne. A w tym roku jeszcze, jeśli mogę, bo tak mi się skojarzyło, w Poznaniu, w archidiecezji poznańskiej 18 maja rozpoczyna się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Historyczne znowu wydarzenie, wielkie. Ostatnie było w roku śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1977 roku.
No, on był też taki mocny, że w 66 władze nie chciały się na to zgodzić, a on milenijne uroczystości w Poznaniu zapowiedział
tak jest,
i zrealizował.
Przeniósł i po prostu, bo nie chciały się władze do końca zgodzić na procesyjne przeniesienie obrazu z Fary Poznańskiej, czyli w okolicach Starego Rynku, na Ostrów Tumski. No jest to taka po prostu już tradycyjna, historyczna droga procesji właśnie religijnych w Poznaniu, a on już nie słuchał ich, tylko to zrobiono. I taka jest właśnie, są takie świadectwa, że przez most i ostatnie metry to ludzie nieśli samochód, w którym był ten obraz po prostu. Takie też wielkie to były uroczystości. Ale co chciałam właśnie jeszcze dlaczego wspomnieć, żeby poznaniaków zachęcić, by się tym tematem zainteresowali, uczestniczyli w tym wydarzeniu. A jaki ma to związek z arcybiskupem Baraniakiem? Ponieważ on strasznie czekał, bardzo przygotowywał całą archidiecezję poznańską na tą właśnie peregrynację tej kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. On był bardzo takim maryjnym biskupem, możemy tak uprościć. I nie doczekał. Wtedy, kiedy ten obraz wkraczał na teren archidiecezji, on nagrał swoje takie powitalne przemówienie. To jest w pierwszym filmie je wykorzystałam, bo po prostu jest dobrej jakości, bo on było odtworzone wówczas. Natomiast nie udało mu, on wierzył, jakby przepraszał Matkę Bożą, że go nie ma, bo jest chory, bo już był umierający, ale wierzył, że jak do Poznania ona dotrze w sierpniu, to po prostu on już będzie zdrowy i ją powita. Nie udało się to. 13 sierpnia zmarł, ale ojcze, ta Matka Boża przyjechała do niego i ten obraz stał przy tym po prostu, przy trumnie z tym właśnie ze zmarłym arcybiskupem Baraniakiem i było to tak bardzo poruszające, bo taka nieoczekiwana po prostu jakby sekwencja tych zdarzeń, przecież nie do zaplanowania przez nikogo, że prymas Wyszyński w swoim przemówieniu pogrzebowym, właśnie tym w czasie mszy pogrzebowej, zwrócił na to uwagę. Stąd ja o tym się dowiedziałam, bo je po prostu słuchałam, że powiedział, że przyszłaś, Matko, zabrać swojego wiernego sługę, bo on nie mógł przyjść do ciebie, to ty przyszłaś do niego i po niego. Bardzo poruszające słowa i warto, żebyśmy też o tym arcybiskupie Baraniaku, może właśnie w tym roku, kiedy zaczyna się druga historyczna peregrynacja tego obrazu w archidiecezji poznańskiej, 18 maja będzie początek w Poznaniu, żebyśmy też wszyscy właśnie o nim pamiętali, przypomnieli sobie, jeśli ktoś jeszcze nie pamięta.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam.
Halo?
Witamy serdecznie.
Witam także i kłaniam się ojcu, kłaniam się pani doktor. Nie zdążyłam na film i
to,
bardzo...
To jutro o 12.20, ale pani też dostanie płyty od nas, dobrze? Zgadza się pani?
Zgadzam się, oczywiście.
To dobrze.
I serdecznie dziękuję.
A pani nam się przedstawi, pani imię i skąd telefon?
Zanda z Małopolski.
Dziękuję. I teraz jakieś słowo prosimy pani Wando do nas.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję i jestem wzruszona arcybiskupem Baraniakiem. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. Tak zapytam o te emocje tych, którzy byli na takich projekcjach, bo też inaczej odbiera się w telewizji. Sami jesteśmy nieraz w domu, może z rodziną oglądamy, a taka premiera, w tym wspominaliśmy, w kinie Apollo, 400 widzów, jak właśnie ludzie odbierają.
Nie będę tutaj pewnie obiektywna, ale proszę darować. Ja zawsze spotykam się z ogromną życzliwością i wielkim poruszeniem ludzi. Ja nawet nie potrafię podziękować wszystkim za te dowody sympatii, których po prostu doświadczam wielokrotnie, bo oni potem pamiętają, żeby właśnie SMS-em się przypomnieć i naprawdę sama wielka dobroci.
To tak chyba też wygląda, że tworzy się takie środowisko ludzi, których zbliżyła historia, życie arcybiskupa Baraniaka.
to jeśli na pewno tak, to ja bym ich bardzo chętnie pozdrowiła, jeśli można.
Można.
Więc jakby naturalnie. Absolutnie pozdrawiamy całe Rościnno. Tak po kolei, co mi po prostu przychodzi do głowy, całą grupę z Leszna, gdzie w Lesznie po prostu działają i już jest pomysł na to, żeby ulicę nazwać imieniem arcybiskupa Antoniego Baraniaka, budować jego może nawet pomnik. Rościnno też chce mieć ulicę arcybiskupa Baraniaka, choć jeszcze nie ma ulic, bo to jest mała, jeszcze, znaczy już duża wioska, ale może jak będą ulice, to ma być właśnie też, jest grupa, która będzie bardzo do tego dążyć. Chciałabym pozdrowić oczywiście ludzi w Poznaniu, jest ich bardzo wielu, przy parafiach, w różnych domach, gdzieś się po prostu odnajdują ci, którzy są poruszeni jego historią, chcą ją utrwalić. Oczywiście Piła, o której już mówiłam, prawda, gdzie po prostu inspektoria salezjańska ma mnóstwo pamiątek po arcybiskupie Antoniego Baraniaka. Chciałabym pozdrowić za pośrednictwem dyrektora Jacka Pawłowicza z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie, czyli to, co dzisiaj budujemy na Rakowieckiej. On ma wielkie też wizje związane, bo i sala, cela taka symboliczna arcybiskupa Baraniaka już była poświęcona. I
historia się na pewno zmienia, bo tak jak pani mówiła, że jeszcze do niedawna nikt nie chciał nawet powiedzieć, może drzwi otworzył dla kamery, ale
nie
taki
powiedział,
był
że coś
zimny,
tak jest.
Prawda? Każdy usztywniony, a dziś to się zaczyna...
Zaczyna się zmieniać i musimy wykorzystać ten czas, który jest nam dany, żeby to po prostu utrwalić, żeby ktoś już tego nie zamknął, nie wymazał. Więc
a jeżeli ktoś
na pewno
chciałby
tam.
Na przykład taką emisję tego trzeciego filmu zrobić u siebie może i nawet pani by przyjechała, by porozmawiać z tymi, którzy będą oglądali taki film, może chcieliby się przyczynić, bo każdy, myślę, każde takie spotkanie, czy każda taka projekcja wnosi coś, czy może wnieść, ja nie mówię, że ma powstać czwarty film, prawda, ale te dwa były, czy ta historia, która się...
Nie zostawmy jej, tak. Ojcze, dlatego, że powiem szczerze, że tyle razy słyszałam od znajomych ludzi zajmujących się produkcją filmową, nie rób tego filmu, możesz tylko zaszkodzić temu bohaterowi, zostaw wreszcie ten temat, że po prostu...
Naprawdę... Ja nie wiem, jak można bardziej zaszkodzić przez to, że ktoś gdzieś rok był i nie napisali nawet jednego zdania. A teraz coś robimy. Myślę, że to jesteśmy winni. To możemy zrobić, prawda?
No
to...
Więc, ale ojcze, brakuje odwagi twórcy, żeby stanąć potem przed widzem i go nie znudzić, nie zmęczyć. Ja też miałam takie chwile zwątpienia, kiedy po prostu... naprawdę słyszałam tylko zostaw ten temat.
Że nam też nie chodzi o kino akcji, jakiś Hollywood, czy prawda?
Chodzi o świadectwo historyczne, tylko prawda jest ciekawa i dlatego napisałam to motto na tym filmie, żeby pokazać prawdę, trzeba pokazywać bohaterów. Tak w pierwszym filmie o arcybiskupie Baraniaku powiedział właśnie biskup Marek Jędraszewski i to jest zdanie, które bym po prostu cytowała cały czas, żebyśmy tak poznawali tą historię. Ona po prostu jest, musi być nie tylko pokazywana przez zdrady, przez rzeczy przykre, przez rzeczy tragiczne, tylko nieraz z tego zła, ile dobra wychodzi i ile pięknych i wspaniałych, kryształowych, czy po prostu jaśniejących postaci. I to jesteśmy winni, więc ja na pewno nie chcę zostawić tego tematu i go chcę jakby kontynuować, więc na wszelkie zaproszenia, które by skądś płynęły, jestem bardzo otwarta.
Jakiś kontakt gdzieś pani tak ma w przestrzeni takiej
wirtualnej? Prowadzę taką stronę www.antonibaraniak.pl.
Łącznie pisany Antoni Baraniak,
tak? Jest, jak najbardziej. Tam są i mój telefon, mój komórkowy i adres mailowy. Łatwo się ze mną naprawdę skontaktować. Ale oczywiście też można zorganizować taki pokaz jak najbardziej indywidualnie, kiedy komu będzie pasowało. Ten kontakt ze mną jest tylko potrzebny dla formalności, żeby wyrazić zgodę, żeby prawa autorskie nie były naruszone, żeby po prostu, oczywiście bez żadnych opłat, za darmo ten film będziemy wszystkim użyczać, a obowiązują po prostu prawa. prawa autorskie, więc jakby przyda się ten mail, wyrażam zgodę może do czegoś komuś, żeby miał na pewność, że jakiś nie będzie z tym związanych opłat. Utrwalajmy taką historię, utrwalajmy pięknych bohaterów. Jesteśmy to winni naszym kapłanom katolickim w Polsce. Tyle lat pracują tak ofiarnie i nie o każdym da się zrobić film.
Jeszcze ostatnie, bo tym chcielibyśmy się, drodzy Państwo, że przed nim się rozstaniemy, podzielić się ostatnimi słowami księdza arcybiskupa Baraniaka. Właśnie też są w tym filmie.
Odnalazłam wiele nagrań, bo on bardzo lubił kamerę, lubił fotografie i nagrania. I kilka takich różnego rodzaju nagrań, takich uroczystości, byśmy powiedzieli prostych, religijnych, katolickich. To jasełka, to spotkanie z młodzieżą. I w filmie zamieściłam ostatnie słowa, jakie udało mi się znaleźć. Nie ma nagrania z późniejszą datą. I to jest ostatni fragment tego nagrania. To jest wiosna 77 roku, kilka miesięcy przed jego śmiercią. I to są ostatnie słowa, które on utrwalił, które udało się odnaleźć.
Zapraszamy. Fragment z filmu Powrót do nowego dokumentu w arcybiskupie Antonim Baraniaku.
Na wieki wieków, amen.
Przepięknie i wesoło, jak się śliźnie świat zieleni. Ptaszki nucą pieś wokoło, wszyscy ludzie ucieszeni. W sensie latość niepojęta, boć to wielkanocne święta. Jak nam Pan Bóg błogosławi i od złego nas wybaczy.
Życzyliście mi tyle dobrych rzeczy. Przede wszystkim zdrowia. Bardzo Wam dziękuję, gdyż jest to dar Boży tak bardzo potrzebny. I jeżeli kiedy można życzyć zdrowia, sił, to chyba w momencie, kiedy Jezus Chrystus na sobie samym pokazał, co znaczy moc Boża, co znaczy łaska nieba. Chrystus umęczony, zamęczony na śmierć, Chrystus złożony do grobu, przywalony ciężkim kamieniem, którego człowiek z biedą by uradził dźwignąć. Ten Chrystus przywrócony do życia rozrzucił ten grób. Kamienie ustąpiły. Chrystus wyszedł jeszcze wspanialszy niż był przed swoim cierpieniem, którego było potrzeba dla naszego odkupienia i dla naszego zbawienia. Stańcie, kochane dziateczki, z całego serca Was pobłogosławię.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Bardzo dziękujemy, że Państwo byli dziś razem z nami. Dziś odnalazłem takie słowa, Pani doktor. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, to Pani słowa, i ich piękne historie. Tym razem chciałam zwrócić uwagę na arcybiskupa Baraniaka. To nie tylko postać tożsama z męstwem, które okazał podczas przesłuchań i tortur w więzieniu na Mokotowie. Arcybiskup Baraniak to przede wszystkim wierność wybranej drodze życiowej wbrew wszystkiemu i wszystkim.
Dokładnie tak jest. I pamiętajmy o nim. Żeby poznać prawdę, trzeba poznać bohaterów.
Bardzo dziękujemy, że mogliśmy i tę kartę historii, kolejną kartę, którą Pani nam odsłania przez film Powrót, dziś zobaczyć, porozmawiać. Może to też poruszy nasze serca, pomyślimy o tym, co możemy albo co winniśmy i historii, i Polsce sobie nawzajem. Dziękuję jeszcze.
Dziękuję
usłyszymy
bardzo.
Się z Panią w Radiu Maria. Bóg
dziękuję
zapłać.
Bardzo za zaproszenie. Naprawdę to bardzo wielka sprawa, że jest miejsce, gdzie bez problemu można takie filmy pokazać.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś z nami w studiu była pani dr Jolanta Hajdasz, która jest reżyserem tego nowego dokumentu, który Państwo może mogli obejrzeć. Jutro też jest taka możliwość o 12.20. Zapraszamy w telewizji Trwam. To też autorka filmów dwóch wcześniejszych o historii księdza arcybiskupa Zapomniane męczeństwo i Żołnierz niezłomny Kościoła. Takim chcemy pamiętać księdza arcybiskupa. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam oczywiście do Radia Maria na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.